A ta teczka, tutaj mamy napisane owce. Stałem się szczęśliwym posiadaczem 6 owieczek. Ja miałem prawne możliwości. Nasz przyjaciel Marek, którego dzisiaj tutaj chyba nie ma, on miał serce do owieczek, marzenie. No i zbitka tych dwóch takich, z jednej strony marzenie, z drugiej strony prawne możliwości, spowodowała, że jedna owieczka już nie przeżyła. Ja miałem prawne możliwości, więc stałem się szczęśliwym posiadaczem stada, bo ja jestem właścicielem stada. No i muszę prowadzić całą dokumentację, a że nie lubię papierów, więc złożyłem to na ręce pasterki, która ma serce do tego, żeby wypisywać te wszystkie dokumenty, owce. Powiem wam, że sprawa niełatwa. Przeczytajmy, właściwie nie, już to zostało wyśpiewane. Psalm 23 został już wyśpiewany. Otwórzmy sobie ten psalm. I muszę rozpocząć dokładnie tak samo, jak zrobiłem wstęp do psalmu 22. Właściwie ten psalm 22 jest powiązany z 23. Kiedyś apostoł Piotr wygłosił takie kazanie i po tym kazaniu ludzie byli dogłębnie wzruszeni. Czytamy tam w tekście, że byli dogłębnie wzruszeni. Tysiące ludzi się nawróciło po tym kazaniu. I w tym kazaniu Piotr powiedział: drodzy bracia, kochani bracia, drodzy Izraelici, mówię wam o Panu Jezusie. I tego Pana Jezusa, cytował psalm 16, zawsze przed swoimi oczami miał Dawid. Dawid miał zawsze Pana Jezusa przed swoimi oczami. Nawet powiedział, że teraz mam nadzieję, teraz już mogę umrzeć, bo mam nadzieję, bo wiem, że ten mój Pan nie dozna skażenia. Jego śmierć nie pokona i w tym upatruję mojej nadziei. Ludzie byli poruszeni i wielu, wielu ludzi oddało serce Panu Jezusowi, bo zdali sobie sprawę, że przyłożyli swoją rękę, serce do tego, by ten niezwykły pasterz został ukrzyżowany. W tym 22 psalmie czytaliśmy o tym, jak ten Dawid, który miał Pana zawsze przed swoimi oczami, pokazuje Pana Jezusa jako takiego baranka, który doznał wiele niegodziwości ze strony ludzi. W dokładnych detalach opisuje, co przydarzy się jego Panu kiedyś. Potem mówi o takiej teologicznej niemożliwości, że jeżeli on musiał doznać tego opuszczenia, to tylko dlatego, żebyśmy my nie byli opuszczeni, żebyśmy mieli pasterza, którego śmierć nie pokona. Psalm 23. Spurgeon powiedział, że to jest perła. Perła, która zachwyca. Ten psalm był pocieszeniem dla bardzo wielu ludzi. Spotkałem niedawno mojego kolegę, który przeżywał trudne chwile i mówi: wiesz co, sobie codziennie czytam psalm 23. On jest niezwykłym pocieszeniem dla mnie. Jest to najbardziej znany psalm, najczęściej cytowany, wtedy, kiedy doszło do tej wielkiej tragedii w Nowym Jorku. Te dwie wieże jak upadły. Wzruszony Bush czytał psalm 23. To nie jest przypadek, że psalm 23 jest po tym 22. Jeżeli ktoś nie zna jeszcze tego psalmu 22, przeczytajcie sobie w skupieniu w domu. W 23 psalmie Dawid, widząc swojego Pana, którego widzi jako pasterza, mówi, że z taką mocą zaświadcza, że ten pasterz nie opuści. On został opuszczony. ale ten nas nie opuści. Dawid korzysta z takiego znanego, codziennego obrazu. Jakieś owieczki, jakiś pasterz. Dzisiaj ten obraz jest obcy. Może jak tam w góry gdzie, kiedyś pojedziemy, no to zobaczymy jakiegoś pasterza z owieczkami. Może jakieś obrazy gdzieś tam w domu jeszcze wiszą, jakiś pasterz, który w ramionach trzyma owieczkę, taki sentymentalne obrazy, albo tutaj przerzuconą owieczkę przez szyję. Ale właściwie nam ten obraz już jest troszkę obcy. Ale wtedy, kiedy Dawid mówi o tym pasterzu, mimo że z racji, powiedzmy sobie, zawodowych, on był pasterzem, mógłby o sobie mówić, ale nie. On mówi o innym pasterzu, którego zawsze miał przed swoimi oczami, którym się zachwycał. Dla niego jest coś ważniejszego, jest powód ważniejszy. On chce przedstawić taką relację z tym pasterzem, który jest niezwykły. Już za czasów Dawida było oczekiwanie na takiego wyjątkowego pasterza. Pan Bóg był często przyrównywany na kartach Pisma Świętego do pasterza. Już Jakub, wtedy kiedy leżał na łożu śmierci, zawezwał swoich synów i mówi: Bóg, który prowadził mnie. Często ten Pan Bóg musiał go wyprowadzać w różne dołki, które Jakub wpadał, a tych dołków miał sporo w swoim życiu. Ten Bóg, który mnie prowadził, jak pasterz, od początku aż po dzień dzisiejszy. Jakuba prowadził Pan Bóg jako pasterz. W piątej księdze Mojżeszowej prowadził lud swój jak stado ręką Mojżesza. Izajasz do swojego naręcza zabiera jagnięta, nosi, prowadzi ostrożnie. Bardzo często w psalmach Pan Bóg jest przedstawiony jako pasterz. Asaf często używa właśnie tego stwierdzenia pasterz Izraela. Ezechiel mówił o takim oczekiwaniu, o takiej tęsknocie na wyjątkowego pasterza, taki ideał pasterza. I prorocy wzbudzali taką tęsknotę. Właściwie potęgowali takie oczekiwanie na tego pasterza, na tego doskonałego pasterza. Oni go opisywali, jaki to będzie ten pasterz, jak się pojawi. Cały Stary Testament rozbrzmiewa takim oczekiwaniem na pasterza. I chyba mamy takie wspomnienie, jak Symeon wziął go na rękę i powiedział: teraz to już mogę umrzeć, bo moje ręce dotknęły właśnie kogoś niezwykłego. To samo Anna, która oczekiwała na tego doskonałego pasterza. Dawid z wielkim wzruszeniem opisuje tego pasterza. Tym bardziej, że opisuje go po tym psalmie 22. On nie tylko, że jest pasterzem, ale mówi: to jest mój pasterz. Moim pasterzem jest. Często w Starym Testamencie czytamy takie słowa: moje owce, moja własność, moja szczególna własność, trzoda mojej ręki. Dawid o nim mówi, że to jest mój pasterz. Właściwie ten pasterz, który został opisany na kartach Nowego Testamentu, to był właśnie ten jego pasterz. On z taką mocą zaświadcza, że to jest mój pasterz. On przyszedł do swojej własności, szukał to, co zgubione. Taka była potrzeba, taka była konieczność, bo wszyscy jak owce myśmy zbłądzili i każdy gdzieś tam się pogubił. Ten pasterz radował się z jednej zagubionej owieczki. Wiecie co, ja nie byłem dobrym pasterzem. Myśmy z Markiem zawiedli. Nam jedna owieczka się zagubiła. No i myśmy przyszli, policzyli 6 owieczek. No to tylko rzutem oka można było stwierdzić, czy są wszystkie. Patrzymy, nie ma jednej owieczki. No chyba ktoś ukradł. Nie wpadło nam do głowy, żeby iść i poszukać, gdzie ona jest. Tylko nie, chyba ktoś ukradł. I myśmy przeszli do porządku dziennego. Było 6, jest 5. Okazało się, że biedna przez 2 dni leżała gdzieś w zaroślach, bo się zaplątała. Potem umarła. Myśmy zawiedli, ale ten pasterz będzie tak poszukiwał, aż znajdzie. Często się mówi, że my poszukujemy Pana Boga. Pan Bóg się nie zgubił. Myśmy jako owieczki się pogubili i On nas szukał i szuka, aż znajdzie. I raduje się z każdej jednej, którą znajduje. W psalmie 22, czyli tym poprzednim, czytamy, że On się nie brzydzi owieczkami, mimo że te owieczki nie pachną za dobrze, za fajnie. On się nie brzydził nędzą ubogiego. On nie wzgardził. Kiedyś Pan Jezus bardzo wnerwił liderów narodu. Ta sytuacja jest opisana w Ewangelii Jana. Tak wnerwiło ich to, że powiedzieli mu, że masz demona, że szalejesz. Cóż takiego powiedział? Pamiętacie, co powiedział? Ja jestem drzwiami dla owiec, powiedział. Ja jestem dobry pasterz. Ja znam swoje owieczki, a owieczki mnie znają. Te owieczki słuchają mojego głosu. Idą za mną. Ja daję życie. Daję takie życie, że obfitują. To im powiedział. I to ich tak wnerwiło, że powiedzieli mu, demona masz i szalejesz. Jak on się pojawił, to zobaczył, że cały ten lud jest jak owce bez pasterza. I on poszukiwał, cały czas poszukiwał. I on musiał przechodzić przez Samarię, musiał się spotkać z tą niewiastą przy studni, której musiał powiedzieć, gdybyś ty tylko wiedziała, z jakim ty pasterzem gadasz, to byś inaczej zareagowała. Potem się musiał spotkać z Nikodemem, z Zacheuszem, który gdzieś tam po drzewach się krył. Potem chodził po jakichś melinach, po barach, bo on ciągle poszukiwał. Dobry pasterz. W końcu oddał swoje życie, nie brzydził się, nie wzgardził. Pasterz, który stał się też barankiem, jakiś paradoks. Pasterz, który stał się barankiem. Taki pasterz, który odnalazłszy, kładzie w swoje ramiona. Ten obraz Księgi Izajasza, ten sam Pan Bóg, kładzie w ramiona i raduje się, bo on będzie tak szukał, aż triumfalnie zawoła. Znalazłem. O nim to właśnie mówił Dawid. O takim pasterzu mówił Dawid. To taki pasterz, którego nic nie powstrzyma przed trudami szukania. On oznajmia, to jest mój pasterz. Oczywiście do Hebrajczyków jest napisane, że on jest wielkim pasterzem. Ale Dawid mówi, on jest moim pasterzem. Nie, że jest lepszym od jakichś innych. On jest nieporównywalny. On jest jedynym pasterzem. Nie ma lepszych pasterzy. On jest moim pasterzem. On naprawdę dużo wiedział na temat owieczek, ale on nie pisał o takich owieczkach. On sam z pozycji owieczki mówił, on jest moim jedynym, najlepszym pasterzem. Nie ma lepszych pasterzy. Właściwie, wiecie, to nie jest komplement. Bo ja te moje owieczki obserwuję i dokonałem takich różnych obserwacji. Widzę, że już rozpoznają mój głos. Nawet się trochę cieszą, jak idę. Ostatni tydzień powiedziałem, że będę miał kazanie, no to myślę, że one też to odczuły, bo tak obłudnie chciałem wynagrodzić im to, że ich wielokrotnie zaniedbywałem, no i ich tam karmiłem, dokarmiałem. No i nawet dzisiaj rano jeszcze pojechałem zobaczyć, jak się tam mają. Ale bycie owieczką to nie komplement, to uwłacza. Wiecie, one są bardzo głupiutkie. Jakie one są głupiutkie, no to się czasami w głowie nie mieści. Oni mają jakąś brak orientacji. Trzeba im pomagać, żeby trafiły. One nie wracają, łatwo błądzą i potrzebują jakiejś takiej stałej opieki. One są zdane na pomoc. Potrzebują kogoś mocniejszego, mądrzejszego, kogoś, kto jest przewidujący, kto się zatroszczy. One nie mają narzędzi, tak patrzę na nie i widzę, że one nie mają narzędzi obrony nawet. Nie mają jakichś zębów, jakichś szpon, jadu, a jakieś takie kopyta. No takie naprawdę ciągle potrzebują. Ja Marka widziałem w jednej akcji. Marek to jest ten, który miał te marzenia. To jest ten mój wspólnik biznesowy. I widziałem, jak on reagował, jak pojawił się taki duży pies. Jak ganiał za tym psem z takim bolszym patykiem, żeby chronić te owieczki. Rozpaczliwie potrzebują pasterza. Ciągle wpadają w jakieś tarapaty. Dlaczego Biblia nie mówi i nie porównuje nas do sowy? To by było fajne, nie? Taki mądra sowa, lew albo orzeł. A wymyślcie sobie jakieś tam jeszcze inne, mądrzejsze zwierzątka. Nie, wy jesteście takie owieczki, takie głupiutkie. Potrzebujemy pasterza. On jest moim pasterzem. Dawid wyraża zależność. Ja jestem za głupiutki. Ja potrzebuję kogoś mądrzejszego. Ja sobie nie dam rady. Jestem za słaby, za mało sprytny. Ja chcę być wyczulony na jego głos. Ja chcę podążać za jego głosem. To słowo moim jest tutaj bardzo ważnym słowem, które często się powtarza. On nie mówi, że on jest pasterzem całego świata, bo nie jest pasterzem całego świata. On jest pasterzem dla tych, którzy go słuchają. Wiecie, czytałem w pierwszej księdze Mojżeszowej, że przy pewnej studni spotkały się ileś tam stad się spotkało. I pojawiło się też stado, chyba jest jedna pasterka na kartach Biblii opisana, Rachela. Pasterka, tam jest napisane Rachela, przyszła ze swoimi owieczkami. I ja się tak myślę, czy te owce się tam nie pomieszają? Nie, bo one znają głos pasterza. Rachela tylko zawołała i owieczki idą. Moim. Coś takiego bardzo osobistego. Coś też pewnego. On naprawdę jest moim. I właściwie każde następne zdanie z tego psalmu wypływa właśnie z tego stwierdzenia, że on jest moim pasterzem. On oddał życie za takie owieczki. To jest niesłychane, nieporównywalne. To jest coś tylko do uwielbienia i do śpiewania nowej pieśni. Skoro tak jest, to dalej mógł powiedzieć, niczego mi nie braknie. On mógł powiedzieć, nie brakuje mi niczego. To by było łatwiej, tak? Ale jutro nie wiadomo, jak będzie wyglądało. On patrzy na przyszłość. Jeżeli to jest pasterz, jeżeli taki jest ten pasterz, to niczego mi nie braknie w przyszłości nawet. Niczego mi nie braknie. On wie, czego mi potrzeba. Jego priorytetem jest moje bezpieczeństwo. On cały taki rytm dnia nastawia, dostosowuje do moich możliwości, do moich potrzeb, ale nie zachcianek, żebyśmy rozróżnili potrzeby, a zachcianki. Dziwne. Jeżeli mówimy, że niczego mi nie braknie, to od razu myślimy o jakichś materialnych korzyściach z tego tytułu, że będziemy mieli takiego pasterza. Bóg posiada naprawdę więcej niż my potrzebujemy. W liście do Filipian Paweł był w więzieniu i pisze takie więzienne listy, a Bóg do Filipian pisze, zaspokoi wszelką zachciankę, tak? Nie, wszelką potrzebę waszą według swojego bogactwa. Ten pasterz naprawdę jest bogaty i on potrafi zaspokajać wszelką potrzebę według swojego bogactwa. On jest dobrym pasterzem. On chce dobra dla mnie. Tak mówi Pan, Izajasz. W Izajaszu to czytamy. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Izraelski, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Ludzka natura jest bardzo fest zepsuta. I my najczęściej to chcemy dużo więcej, a może jeszcze trochę więcej. I Salomon powiedział, że my lubimy uganiać się za wiatrem. Bardzo to lubimy. Bycie zadowolonym z tego, co się ma, to znaczy, że jesteś najbogatszy. Ja znam bardzo dużo bogatych ludzi i wcale nie są szczęśliwi. Jakiś miesiąc temu siedziałem z jednym przyjacielem w jego restauracji i nie wiedziałem, że on za 2 tygodnie popełni samobójstwo. Dosyć bogaty człowiek. Najzdrowsze, myśmy tutaj niedawno mieli taki temat wdzięczność. Jest to jedne z najzdrowszych uczuć. Czytałem gdzieś, że w tym czasie, jak my jesteśmy wdzięczni, jak my jesteśmy radośni, jak my życzymy dobrze, to wydzielają się jakieś bardzo zbawienne dla naszego ciała enzymy, które mają taką uzdrowieńczą moc, taki suplement, a my wolimy się faszerować jakimiś innymi suplementami. A Salomon powiedział, wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Wtedy, kiedy człowiek skupia się przy Bożym Słowie, kiedy się karmi tym Słowem, to jest najlepsze lekarstwo. Ja nie chcę podważać tych suplementów, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ale wesołe serce jest najlepszym lekarstwem. Duszę moją pokrzepia. To jest sfera bardzo, wydaje się, że delikatna, że jest narażona na jakiś zamach, jakiś uszczerbek. Skoro trzeba ją pocieszać, skoro trzeba pocieszać, to znaczy, że coś zakłóciło tą delikatną sferę. To będzie się zdarzać. Może ktoś coś powiedział na twój temat, może cię oskarżył, może cię posądził, może jakaś rana, jakieś zgorzknienie, może jesteś głęboko zraniony. Dawid był wielokrotnie głęboko zraniony przez takiego Saula, przez lud, który powiedział, że ma się wynosić z Jerozolimy. Często był głęboko zraniony, ale on nie chciał nosić tego zranienia. On wiedział, że nie może pić tego jadu, bo to nie zaszkodzi Saulowi, tylko jego będzie rozwalać. I on miał też przykłady, którymi się pocieszał. Pocieszał swoją duszę takimi przykładami, a niewątpliwie takim przykładem było życie Józefa, który przez, nie wiem, bodajże z 20, może 15 lat doznał takiego odtrącenia. Głębokie rany. Czasami Pan Bóg naprawdę pozwala innym ciebie ranić. Może cię głęboko skrzywdził. I Józef naprawdę miał powód do tego, by czuć się zniechęcony. Najbliżsi spowodowali, jego bracia spowodowali, że musiał być sprzedany niewolnikiem, siedział w więzieniu i po wielu latach zobaczył tych braci twarzą w twarz. Wtedy, kiedy uratował cały Bliski Wschód, kiedy uratował również całą rodzinę, miał okazję, żeby się wyżyć. Powiedział tak, ale Bóg, nie wyście mnie tutaj posłali, ale Bóg. Ja kocham tą frazę, ale Bóg. I robię sobie takie studium na temat tej frazy, ale Bóg. Człowiek coś planuje, zamyśla, jakąś strategię, już ma, ale Bóg. Wkracza w akcję i sytuacja się zmienia. Tata, Jakub, po latach, właśnie wtedy, kiedy na łożu śmierci błogosławił swoich synów, kiedy przeżył wiele trudnych chwil, napisał tak, mocarz Izraela, pasterz Izraela. On tak doprowadził, że dzisiaj mogę być wdzięczny, Był czas, że tego nie rozumiałem. Bolało, fest bolało. Dlaczego potrzebujemy pasterza? Dalej tekst mówi, że są doliny. Są doliny, jest wiele dolin. Czy znasz w Biblii jakieś doliny, które zostały opisane? Jozafata, Cedronu, Akor, Kerit, Gehenna, Eszkol. Często w Biblii dolina to jest, powiem tutaj na wsi takie trudne słowo, metafora. Taka przenośnia, tak? Takie trudne życie, może jakieś tarapaty, jakaś boleść, jakiś problem. Dolina to miejsce poniżej. Widać jakieś szczyty, ale w dolinie jest inaczej. W dolinie mniej widać, chociaż w dolinie najczęściej są najbardziej zielone trawy, o dziwo. Ale dolin nie za chętnie lubimy, przyjmujemy. Dolina to miejsce poniżej. Wolimy góry. I właściwie te pierwsze trzy wiersze z tego psalmu nie zapowiadają jakiejś zmiany. Bo najpierw jest taka fajna atmosfera, ale potem następuje jakaś zmiana. Z tego miłego obrazu nagle dolina, dolina, a miało być inaczej. Byłem na ewangelizacji i mówili, że jak się nawrócisz, będziesz miał pokój, radość, szczęście i nawet finansowo ci dobrze pójdzie. Zobaczysz, tylko przyjdź do Pana Jezusa, upamiętaj się i wszystko się zmieni, na wszystko będzie plus, żadnych dolin. Nieprawda. Dolina. To część krajobrazu też. Nic dziwnego. Ale nigdy nie jest mile widziana. Nigdzie nie jest powiedziane, że jest wygodna. Dziwne jest to, że zawsze nas zaskakuje. Że jestem zaskoczony kłopotami. Ale czy ktoś nam obiecywał, że nie będzie kłopotów? Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień. A Pan Jezus powiedział, że deszcz pada na dobrych i na złych. Jakie są doliny? Jest na przykład taka dolina opisana w pierwszej Księdze Królewskiej, 20 rozdziale. Jest taka dolina, w której znaleźli się Izraelici. Była to dolina wielkiej rozpaczy. Aramejczycy spotkali się i ustalili, że muszą zdobyć Izraela. I dokonali takiego, sprzymierzyli się swoimi sąsiadami i tam bodajże było 32 różnych królów, którzy sprzymierzyli się przeciwko Izraelowi. Ale i patrzą na tego Izraela i tam w tekście jest napisane, że patrząc na tego Izraela mówią, że wyglądają jak dwa stada kóz. Czyli jakaś tam statka kóz, a my tutaj 100 tysięcy, armia, ruszymy, zmieciemy ich. To była wielka dolina rozpaczy dla Izraela. Wołali do Pana i Aramejczycy ponieśli ogromną porażkę. Wiecie, na jaki pomysł oni wpadli, bo musieli się później spotkać i dokonali takiej diagnozy. No, może ktoś przeczyta 20 rozdział, 28 wiersz. Ich diagnoza była taka, że Pan Bóg chyba jest Panem Bogiem tylko gór, a nie dolin. Więc myśmy walczyli z nimi w górach, więc teraz musimy zmienić strategię i będziemy walczyć w dolinach. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego. Tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, że ja Pan. Poznacie, że ja jestem Pan. To była dolina rozpaczy, ale wtedy znowu, ale Pan Bóg. Oni sobie coś planują, ale ta piękna fraza, ale Pan Bóg robi zupełnie coś innego. Była też taka dolina, która jest opisana w 4 Księdze Mojżeszowej. Dolina Wielkiego Strachu. Zaczęło się to wszystko od tej doliny. W tej dolinie nazbierali Izraelici takie piękne kiście i z tymi szli do Izraelitów i powiedzieli, że mamy takie piękne kiście, tutaj winogrona piękna, tam jest pięknie, ale nie damy rady, bo my jesteśmy jak koniki polne wobec ich wielkości. My po prostu wracamy do Egiptu i w ogóle doszło do wielkiego buntu. No i po co myśmy tutaj w ogóle przyleźli? Po co Mojżesz, po coś ty w ogóle zrobił? Co to był za pomysł? My sobie nie damy rady, nie ma opcji. I wtedy pojawił się ten Kaleb i Jozue i mówi, ale Pan Bóg, ale Bóg. Oni oceniali sytuację z pozycji tego wielkiego pasterza. Ale Pan Bóg. Jest jeszcze inna dolina. Właściwie tych dolin jest bardzo dużo. Jest dolina, o której czytamy w pierwszej księdze Samuelowej. Tam wszyscy upadli, 17 rozdział, 11 wiersz, upadli na duchu i bali się bardzo. Pojawi się taki mały pastuch, Dawid, który pociesza wojownika Saula, pociesza cały naród. Kim on jest, że lży Boga żywego? Pastuch pociesza. Pastuch, który zna swojego pasterza. Kim jest ten pasterz, tego pastucha? Kim on jest, że on jest w stanie stanąć w szranki z takim Goliatem? Jakiego olbrzyma ty masz w swoim życiu dzisiaj? W psalmie 84 jest opisana taka dolina płaczu, dolina łez. Bardzo sucha dolina, bezowocna, jałowa. Nic tylko beczyć w tej dolinie. Gdy idę przez wysłą dolinę, to jest tam użyte słowo baka, wydaje mi się obfitująca w źródła, jakby błogosławieństwami okryta. W mocy w moc wzrastają, z mocy w moc wzrastają. Jakiś paradoks? O co temu chodzi, psalmiście? W dolinie, w takiej dolinie, w dolinie płaczu, jakieś wydaje się, że obfituje w źródła, że błogosławieństwami jest okryta. O co tutaj chodzi? W czym tkwi tajemnica takiego wyznania? Czy czas w dolinie musi być czasem straconym? Wiemy, że tam są najlepsze rośliny. Czy nie warto pytać, Panie, jaki masz cel? Pasterzu, mój pasterzu, ja nie chcę zmarnować czasu, mimo że bardzo boli. Panie, nie rozumiem tej sytuacji, bardzo boli, ale Ty mnie ucz, prowadź, wzmacniaj, pocieszaj, pozwól dostrzec jakiś cel, może kiedyś, może nie teraz. Panie, ja tego nie rozumiem. Jaka jest Twoja dolina? Czy wierzysz w to, że w tej dolinie możesz mieć szansę, możliwość z mocy w moc wzrastać. Myślę, że macie swoje doliny albo przeszliście już jakąś dolinę i Pan Bóg was ukształtował, wzmocnił. Job powiedział, w mroku śmierci wznosi światło. To potrafi uczynić ten Pan, ale Pan Bóg. On potrafi z mroku śmierci wznieść światło. Izajasz, gdy będziesz przechodził przez wody, przez rzeki, przez ogień, ale ja, Pan, jestem z Tobą, jestem Twoim wybawicielem. Jest jedna okropna dolina. Jest to dolina nazwana Doliną Achor. Ta dolina jest opisana w księdze Jozuego, 7 rozdziale. To była dolina, w której pewien nikczemny człowiek, Achan, wziął coś, co było w Jerychu przeklęte, schował, ukradł, schował, zakopał do ziemi jakiś płaszcz, jakieś srebro i to było zabronione. Pan Bóg powiedział, że się brzydzi tym, że nie wolno tego robić. A on wbrew temu, co Pan Bóg powiedział, co pasterz Izraela powiedział, powiedział, że jest mądrzejsza. Jako owieczka on jest mądrzejszy. On wie, że to mu się przyda na przyszłość. I później musiał stracić życie z tego powodu. I ta dolina została nazwaną Doliną Klątwy. To był symbol klątwy. I w księdze Ozeasza czytamy tak. A z doliny Achor, 2,17, Ozeasza 2,17, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei. To potrafi uczynić Pan Bóg. Nawet z takiej doliny klątwy. Tak możesz postrzegać dzisiaj swoją dolinę. Ale czy ty wierzysz w to, że On może z tej doliny uczynić coś tak niezwykłego? Często z ludzkiego punktu widzenia nie ma nadziei. Dawid kiedyś był w jaskini, schował się do jaskini i tam do tej jaskini polasł Saul. Znamy tą historię. I wtedy powstał taki piękny psalm, który jest pocieszeniem dla wielu. 57, Miktan, czyli taka złota pieśń, taka złota ozdoba. Często w takich dolinach, po przejściu tych dolin, powstawały psalmy, pieśni, powstawały miasta, pomniki, święta, ku wspomnieniu, z jakiej doliny wyrwał mnie Pan. Jest tu jedna wyjątkowa też dolina opisana. Dolina w naszym tekście jest troszkę inaczej, nie wiem, czy macie inne tłumaczenia, ale w oryginale jest Dolina Cienia Śmierci. Dolina Cienia Śmierci. Słuchajcie, cień to zawsze jest cień. Cień świadczy o tym, że jest światło, że musi być światło. Nam się wydaje, czasami idę sobie wieczorem tą drogą tutaj i te latarnie tak świecą i patrzę, jaki jest mój cień. Nie, to normalnie nie do przeskoczenia. 20 metrów, taki cień. Nie, albo czasami dzieci na ścianie, tak bawimy się, nie straszymy. Wow, cieniem straszymy. Ale cień jest zawsze cieniem. To, co możemy zrobić, bo my się możemy koncentrować na cieniu. Cień jest taki straszny, taki okropny, taki nie do przejścia. Choćbym szedł nawet doliną cienia śmierci, cień będzie straszył. Ale czy pogryzł cię kiedyś cień psa? Czy rozjechała cię ciężarówka, cień ciężarówki, czy kiedyś cię rozjechał? No nie. Cień zawsze jest większy. On będzie nas straszył. Ale to, co możemy zrobić, to powiedzieć: Panie, ja nie będę patrzył na cień. Ja się obrócę i będę patrzył na światło. A ty powiedziałeś, ja jestem światłością świata. Choćby ktoś chodził jakąś doliną cienia śmierci, nie ulęknie się. Kto wierzy we mnie, nie będzie chodził w ciemności, nie będzie chodził w cieniu. Nawet śmierć ma swoją... Śmierć właściwie jest mocna. Ma swoją ohydę, ma swoją okropność, ma swoją powagę. Ale Dawid powiedział, nawet śmierć mnie nie zastraszy swoim cieniem, bo ja znam swojego pasterza. Ja kiedyś byłem, już to chyba tutaj mówiłem, na łożu śmierci mojego teścia, który wstydził się umierać, bo nie tak to miało wyglądać. Nie do tego człowiek został stworzony. Adam wprowadził nas wszystkich w wielką jedną dolinę. Czytałem wywiad kiedyś z panią Szymborską, która też wstydziła się umierać i nie chciała, żeby ktokolwiek ją odwiedzał w swoim domu na łożu śmierci, bo ona wstydziła się, żeby ją ktoś widział jako słabą, jako umierającą. Ten pasterz powiedział, o nim powiedział Paweł, śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Ta śmierć nawet, ta trudna śmierć, nawet w obliczu właśnie tego wielkiego pasterza, traci swoje żądło, traci swoją moc. Mając tak wielkiego pasterza, Paweł mógł powiedzieć śmiało, gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? On urągał śmierci nawet. Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Dawid też to powiedział. Panie, ja mam całą nadzieję w Tobie, w pasterzu, i śmierć mnie nie zatrzyma, bo Ciebie nie zatrzymała śmierć. Nie doznał skażenia. Pochłonięta jest śmierć w Jego zwycięstwie. Od 1 do 3 wiersza Dawid mówi, w jakiego Pana Boga wierzy, w jakiego pasterza wierzy. Teologia, jego teologia. Tak jest. Prowadzi, krzepi, pociesza, mój. Jakbyśmy popatrzyli na każdy wiersz. Moim, mnie, mnie, moją, mnie, mną, mnie, moich, moją, mi, mego. W każdym wierszu. To jest coś mojego. Nie jesteś sam. Kluczem w tym wszystkich naszych dolinach jest to, boś Ty jest ze mną. Boś Ty jest ze mną. On zna Twoje doliny. On jest pasterzem. Ty masz Go słuchać. On przeprowadza. Dolina, jak tutaj jest w tym psalmie napisane, nie jest miejscem zamieszkania. Choćbym szedł przez ciemne doliny. Czyli jest do przejścia. Musisz przejść tą dolinę, ale będziesz miał świadomość, że z Nim przechodzisz. Doliny innych Ciebie pocieszają, ale może Twoja dolina będzie za niedługo pocieszeniem dla kogoś innego. Ty masz być wierny. Ty masz być wierny. Chwilowa dolina przynosi przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Po krótkotrwałych cierpieniach, dolinach sam przysposobi, uzbroi, przygotuje, Piotr powiedział. Czy jest jakaś różnica w przechodzeniu dolin przez wierzących i niewierzących? No tak. Ktoś, kto nie ma pasterza, musi sam zmagać się z taką doliną. Ale ktoś, kto ma pasterza, boś Ty ze mną. W 5 wierszu czytamy o jakiejś zmianie. Koniec doliny. Owce na bankiecie. I tak możecie nazwać to kazanie. Owce na bankiecie. Jakiś stół, jakaś radość, jakaś obfitość, jakiś róg obfitości. W obliczu wrogów. I to, co mnie ujęło bardzo, to kolejny wiersz, który mówi o jakimś towarzystwie. Patrzcie, wielki pasterz. Łaska, otoczony dobrocią. Tu jest pasterz, tu jest jego dobroć, tu jest jego łaska. A w środku, może inaczej, czy widzieliście jakąś eskortę jakiejś ważnej postaci? Jakaś ważna osobistość wjeżdża do miasta. Karabinierzy, jakieś wielkie samochody, jakieś pogotowie, policja na motorach, na sygnałach, bo tam jedzie ważna postać. Eskorta. I w psalmie również czytamy o takiej eskorcie. O pasterzu, który w towarzystwie dobroci jego, dobroci i łaski. Dobroć to jest to, że myśmy zawinili. Myśmy bardzo zawinili. Ale on nam tego nie poczytuje na naszą niekorzyść. On się lituje nad nami. Czyli myśmy na coś zasłużyli, na karę zasłużyli, ale on nam tego nie daje. Nie daje nam, nie karze nas. A z łaski on za darmo coś daje. A myśmy kompletnie na to nie zasłużyli. Tu myśmy zasłużyli na coś i nie dostali, bo on jest dobry. A w środku mała owieczka. To Tomek, toś ty jest. Tu masz pasterza. Wielkiego pasterza. I on cię eskortuje w towarzystwie łaski i jego dobroci. Idzie taka eskorta i nas prowadzi gdzie? W psalmie czytamy, gdzie nas prowadzi. Ta eskorta robi wrażenie. Gdzie nas prowadzi? Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana. Do miejsca naszego zamieszkania. A że po drodze będą doliny, no to będą, bo nam obiecał, że doliny będą. Ale on pokrzepia, on prowadzi. Wiecie, chodzi o to przede wszystkim, żeby nie tylko znać ten psalm, bo można go pięknie wyrecytować. Można go po aktorsku wyrecytować. I tak często niektórzy ujmująco recytują ten psalm. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby znać tego pasterza. Jeżeli go nie znasz jeszcze, to będziesz się musiał zmagać sam z twoimi dolinami. Amen.